15 października bardzo serdecznie witam siostrę Marię Krystynę od Dobrego Pasterza. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam.
No nie możemy 15 października spotkać się bez karmelitanki i właśnie siostra z klasztoru pod wezwaniem świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża. Dobrze wszystko odnotowałam?
Tak, wszystko się zgadza.
To szczególne, dodajmy oczywiście, że w Krakowie, Kraków Wesoła, tak można was znaleźć, gdyby ktoś szukał. I dodajmy, że to bardzo szczególny klasztor.
Jest to najstarszy z istniejących klasztorów karmelitańskich w Polsce. Pierwszym klasztorem, do którego przyjechały siostry karmelitanki Bosse, to był klasztor też w Krakowie, klasztor świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej. W tej chwili tam jest kościół ewangelicki, ale nasz klasztor jest fundacją właśnie tego klasztoru, więc jest najstarszym istniejącym. Klasztor, sama fundacja powstała w roku 1726. I jest to jedyny klasztor, który przetrwał burzliwe dzieje kasat. W czasie II wojny światowej siostry z różnych klasztorów tutaj przebywały. Był taki moment, że prawie 100 sióstr żyło tutaj w takich warunkach, na jakie to okoliczności pozwalały, ale no, był też klasztor schronieniem dla sióstr, które nie miały się gdzie podziać.
Czuć tę całą historię w murach?
Na co dzień się o tym nie myśli, ale bywają takie momenty, kiedy człowiek idzie korytarzem, patrzy na obrazy. Na korytarzach klasztornych jest bardzo dużo starych obrazów i w refektarzu na przykład spotyka się wzrokiem z wizerunkiem którejś sióstr, która wieki temu żyła tutaj albo żyła w którymś właśnie ze starszych klasztorów i dociera wtedy do człowieka, że taka siostra uświęcała się w tym miejscu i że ona dalej w jakiś sposób wspomaga nas, które teraz tutaj żyjemy i w jakiś sposób jej modlitwa, jej życie też przenika to miejsce.
No ja tak pytam, jakbym sama nie była. A od razu zdradzę, że wybór karmelitanki nie jest przypadkowy, a wręcz przeciwnie, jest mocno tendencyjny. My z siostrą Krystyną, a właściwie dla mnie Moniką, żeby nie powiedzieć Mary, znamy się jeszcze z Tarnowa, z naszych licealnych czasów. No a później właśnie, to już ja odwiedzam siostrę w Krakowie właśnie, mówiąc, jadę do mojej karmelitanki. Więc wybór nie jest przypadkowy, klasztor znam, ale oczywiście nie z tej strony, z której siostra go zna. No właśnie, to już ile lat?
22.
O, podziało się. 22 lata, ale jeszcze nie mówią recydywa. No bo w gruzie rzeczy osadzona, prawda?
Ale od czasu do czasu wychodzę. Nie powiem, że na wolność, bo myślę, że większa wolność jest tu wewnątrz niż na zewnątrz. Ale od czasu do czasu, kiedy jest taka konieczność, potrzeba, to wychodzę na zewnątrz.
Dodajmy tak, dla tych, którzy nie mieli okazji zetknąć się z wami, ze stylem waszego życia, że oczywiście decydujecie się na życie w odosobnieniu, ale właśnie no, dla mnie zaskoczeniem było na przykład to, że chodzicie na wybory. To jest taka odpowiedzialna obecność.
Tak, i jest to też zagwarantowane jakby w naszym prawodawstwie, że mamy możliwość spełniać swój obywatelski obowiązek i nie musimy już za każdym razem jakby prosić o pozwolenie, o zwolnienie z klauzury, tylko to jest oczywiste, to jest wpisane w nasze prawo, że któraś siostra tylko chce, a na ogół chcą wszystkie, no to właśnie idzie spełniać swój obywatelski obowiązek.
No ja też podzielę się takim wspomnieniem, byłam kiedyś u sióstr z taką, nazwijmy to, pogadanką przedwyborczą, naświetlając sytuację i oczywiście nieświadoma tego, do kogo jadę, myślałam, no tak, no to trzeba zacząć od podstaw. Siostry odizolowane, skoncentrowane na czymś innym, pewnie niczego tutaj nie śledzą. I okazało się, że siostry tam za grubymi murami klasztoru krakowskiego są lepiej zorientowane niż studenci politologii. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo z nimi mam do czynienia na co dzień. I to było dla mnie duże odkrycie i myślę, że często sobie z tego nie zdajemy sprawy, że siostry jesteście, oczywiście wybieracie to życie w odosobnieniu, ale niejednokrotnie być może jesteście bardziej w tym świecie niż my.
I to jest, myślę, właśnie to, czego chciała dla nas Teresa i czym żyła Teresa. Umierając, Teresa mówiła o tym, że jest córką Kościoła. Ją po prostu rozpierała radość, że jest córką Kościoła, ale ona nas zebrała we wspólnoty, takie małe, właśnie w jakiś sposób odcięte wspólnoty, po to, żebyśmy modliły się za Kościół i świat. I to nie może być abstrakcyjna modlitwa. Wiadomo, że niepotrzebne są jakieś duże ilości wiadomości czy szczegółów, ale to, co jest ważne, staramy się wiedzieć, żeby wiedzieć, co temu światu w tym momencie doskwiera, czego ten świat potrzebuje, z czym się zmaga. I wtedy zanosić intencje, no właśnie, konkretne intencje przed Pana Boga w swojej modlitwie, w swoim oddaniu Jemu.
No, brzmi to właśnie bardzo, bardzo logicznie, ale dla mnie było zaskoczeniem i myślę, że dla wielu z nas myślących o takim życiu jak wasze może być takim otrzeźwiającym, może to być taką otrzeźwiającą informacją. Pamiętam, że jedynie musiałam wycofywać się ze stwierdzenia, że to jest jakiś Matrix, bo filmu rzeczywiście siostry nie widziały. Nie, ale właśnie, macie niesamowitą założycielkę, patronkę, to chyba duma być pod takimi skrzydłami jak świętej Teresy od Jezusa.
Duma i radość. Zdajemy sobie też sprawę, że wielu osobom Teresa kojarzy się właśnie z taką mistyką sięgającą, nie powiem nieba, ale chmur, że wiele osób myśli o niej właśnie przez pryzmat tych łask nadzwyczajnych, których faktycznie Pan Bóg jej udzielał. Wszystkie ekstazy, łaska przebicia serca, to są rzeczy, które my, no właśnie, znamy z książek, znamy z historii życia świętej Teresy czy innych świętych, ale rzadko myślimy o Teresie jako o osobie bardzo konkretnej, bardzo praktycznej, bardzo życiowej. Teresa miała też ogromne poczucie humoru i to, że na obrazach jest przedstawiana właśnie na ogół w ekstazie albo z piórem gęsim w ręku, pisząca swoje dzieła, w których też no, opisuje swoje łaski nadzwyczajne, łaski mistyczne. Nie maluje się Teresy na ogół gdzieś tam gotującej, przędącej, podróżującej. To jest kobieta tak aktywna, że w ciągu 20 lat swojego życia już w tym zreformowanym Karmelu założyła w tamtych warunkach 17 klasztorów, 17 nowych wspólnot. I ona nie dość, że te wspólnoty zakładała, ona też nad nimi, no właśnie, jak matka czuwała, doglądała w jakiś sposób, czy siostry żyją tym, czym mają żyć.
To, o czym siostra mówi, to pozwala sądzić, że w związku z tym Teresa nie onieśmiela, no bo jednak doktor Kościoła, dzieła wiekopomne na koncie, prawda, droga doskonałości, twierdza wewnętrzna, założycielka nawet męskiego zakonu, chyba jedyna w dziejach, więc to mogłoby onieśmielać, a tymczasem, no właśnie, mówimy, że to była kobieta z krwi i kości, żyjąca tu i teraz, w pełni absolutnie wykorzystująca to, co może zrobić, wykonująca to, co może zrobić.
Pięknie wychodzi właśnie to, ta cecha Teresy, to łączenie tego, co nadprzyrodzone, tego, co najgłębsze, z tym, co konkretne, życiowe w jej listach. Bardzo mnie wzruszył swego czasu tekst napisany przez księdza Krzysztofa Grzywocza. Tekst miał tytuł...
O polskiego naszego księdza.
Tak. Miał ten tytuł Boski Majestat i Kury. I w ostatnim akapicie tego tekstu ksiądz Krzysztof cytuje właśnie list Teresy. Nie umiem go w tym momencie dokładnie przytoczyć, ale ona jakby na jednym oddechu potwierdza własnoręcznie odbiór kilkunastu czy kilkudziesięciu sztuk drobiu i jakby na tym samym oddechu odwołuje się do boskiego majestatu, mówiąc, niech boski majestat w hojności swojej. I ksiądz Krzysztof to podkreślał właśnie dla pokazania tego połączenia. Boski majestat i kurę, że nam się to często
nie skleja.
A u tarasy to jest takie naturalne, takie zwyczajne, że przecież no, kto te kury stworzył i kto te kury nam podarował, jak nieboski majestat.
Piękne. Ja trafiłam na takie zdanie. Do swej śmierci w 67 roku życia Teresa nie utraciła nic ze swego temperamentu. Jedynie doskonale zintegrowała w swej osobowości kobiece emocje z głębokim życiem wewnętrznym. Ale to by nam otwierało kolejny rozdział naszej rozmowy, a ona już musi zmierzać do końca. Ja jeszcze tylko dopowiem, bo nie wybaczyłby mi tego zaprzyjaźniony jezuita, że Teresa kazała się słuchać jezuitów, prawda?
Oj, Teresa bardzo ceniła jezuitów, bardzo wiele im zawdzięczała, przede wszystkim pewność, że duch, którym żyje, jest Duchem Bożym. I ona za to nie przestaje chwalić jezuitów.
A wy też tam w Krakowie macie blisko, po sąsiedzku, więc możecie pielęgnować te relacje. Ale to też pokazuje właśnie, że wielkie postaci Kościoła, no wtedy Hiszpania to obrodziła, Jan od Krzyża, Franciszek Ksawery, ale właśnie to, że jedno drugiemu nie przeczy, jedno drugiego nie wyklucza, a wręcz inaczej napędza. Ostatnia myśl. Co mamy wziąć ze sobą, ze świętej Teresy na dziś?
Na dziś? Mnie zawsze najbardziej uderza w niej to, co Jan Paweł II nazwał, że Teresa jest jak strumień, który prowadzi do źródła. I ona ma coś w sobie właśnie takiego świeżego, coś orzeźwiającego, ożywczego, coś bardzo prostego, równocześnie takiego zdeterminowanego, ale cały czas odwołującego do źródła. I to, co najbardziej, myślę, Teresa chce nam na dziś zostawić, to szukanie źródła. Cały czas szukanie źródła, czyli tego, który jest życiem.
A przekonywała o tym z zapałem nowicjuszki. Weteranka z klasztoru w Krakowie, siostra Maria Krystyna od Dobrego Pasterza. Pięknie dziękuję za to spotkanie i
ja
dobrego świętowania.
Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem.